Wolna,
niepodległa. Tydzień temu w audycji prześledziliśmy przyczyny i wybuch powstania wielkopolskiego w Poznaniu. To jak insurekcja rozlewała się błyskawicznie na inne miejscowości. Oddziały powstańcze zajęły zatem już Poznań i Gniezno. Kierują się pod dowództwem Pawła Cymsa na Inowrocław. Relacjonuje profesor Tomasz Łaszkiewicz.
2 stycznia już wybucha w Inowrocławiu powstanie. Ono gromadzi blisko 500 osób, ale właśnie słabo uzbrojonych, niezbyt przygotowanych. Trwają kilkugodzinne walki w środku miasta. No ale w momencie, kiedy wychodzą już wojska regularne z koszar, podjeżdżają z karabinami maszynowymi, no właściwie ci powstańcy, którzy mają taką różną broń, średnie przygotowanie, wielką ofiarność i wielkie serce. No ale niestety brak zorganizowania i tak naprawdę planu taktycznego, no oczywiście ulegają po kilku godzinach walki. Mamy pierwsze ofiary w Inowrocławiu. W tym czasie, przypominam, Cyms jest w okolicach Kruszwicy, próbuje neutralizować Gręszuc, zbierać te wszystkie oddziały, no i zastanawia się, czy atakować Inowrocław. Wówczas w Inowrocławiu dochodzi do pertraktacji. Miejscowa Rada Ludowa, czyli znowu ta elita polska, tutaj z doktorem Krzymińskim, Stanisławem Wachowiakiem, z przedstawicielami tego polskiego establishmentu oraz z miejscowymi Niemcami, z Landratem, z burmistrzem Arterem, z przewodniczącym Rady Miejskiej Leopoldem Lewi, to taki Niemiec pochodzenia żydowskiego, i z innymi radnymi, udają się do dowódcy pułku, majora Friedricha Grollmana, i negocjują w sprawie, no właśnie, rozejmu, zawieszenia broni, a być może wycofania tego pułku z miasta. Te rozmowy są bardzo długie i wydaje się, że są bezowocne. Grollman kluczy, ewidentnie działa na czas. Obiecuje, ale znowu mówi, że nie może zostawić miasta bez zabezpieczenia, że może tu być jakiś pogrom, że ludność polska może właśnie chwycić za broń po raz kolejny i dokonać jakichś samosądów na Niemcach. No więc oczywiście Polacy zobowiązują się do tego, że zorganizują bardzo szybko Straż Obywatelską, która zajmie się bezpieczeństwem. Straż Obywatelską, która będzie mieszana, polsko-niemiecka. No byle tylko Grollman wycofał wojsko. No Grollman mówi, dobrze, no to ja poczekam, aż tą straż zorganizujecie. To oczywiście jest ewidentne działanie na czas. I ta sytuacja no, powoduje, że Cyms jest właściwie tak naprawdę zachęcony do tego, żeby atakować. Wie, że te pertraktacje do niczego nie doprowadzą, ale jednocześnie odbywają się inne pertraktacje i to na najwyższym szczeblu. Otóż 3-4 stycznia w Bydgoszczy są przedstawiciele Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z Adamem Poszwińskim i Wojciechem Korfantym. I tutaj właśnie negocjują o przede wszystkim nierozprzestrzenianiu powstania, żeby zapobiec rozlewowi krwi. Cały czas jest ta myśl. Wykorzystujemy powstanie dla celów politycznych, ale nie rozszerzamy go, ograniczamy.
Argument w dyplomacji, ale nie bitwa.
Dokładnie tak. Wracając z Bydgoszczy, zatrzymują się na stacji w Janikowie, malutka miejscowość, wtedy wieś, dzisiaj to już miasto, ale wtedy to była mała wieś, w której była tylko cukrownia. Zatrzymują się w Janikowie i przekazują swoje dyspozycje, żeby one dotarły bezpośrednio do Cymsa. One docierają do Cymsa, no ale młody porucznik, bardzo gorący, który no, jest pod ogromną presją. Z jednej strony ma kilkaset osób, które przyszło z domu w koszulach, ziemianie, którzy napłynęli, siedzą na tych wozach, zdobywali przed chwilą te poszczególne miejscowości i oni chcą zdobywać Inowrocław. To jest tutaj regionalnie największy ośrodek miejski. A z drugiej strony są te decyzje polityczne. Cyms ma bardzo trudny czas i to się wszystko dzieje 4 stycznia.
Porucznik Paweł Cyms podejmuje własne działania.
Otóż, kiedy porucznik Cyms wyjechał nad tą granicę z Kongresówką, Kruszwica została zajęta, nastąpił pewien incydent. Otóż dowódca Kruszwicy, Józef Hanasz, podporządkował się decyzji Naczelnej Rady Ludowej i zapowiedział, że nie wspomoże żadnymi ochotnikami, ani żadnym działaniem porucznika Cymsa. Wówczas Cyms, planując 3-4 stycznia atak na Inowrocław, odwołał się, i tu jest bardzo ciekawa historia, odwołał się do pomocy już z Młodego Państwa Polskiego, a mianowicie wysłał prośbę o pomoc do 31. Pułku Piechoty stacjonującego we Włocławku. I Włocławek, ryzykując ogromnie, wysłał 2 kompanie Wojska Polskiego pod dowództwem kapitana Michała Zabdyra. To jest jedyny element, kiedy tak naprawdę regularny żołnierz polski w sile 2 kompanii wsparł powstanie wielkopolskie. Sytuacja była niesubordynowana, nieuzgodniona na szczeblu politycznym, ale kompanie kapitana Zabdyra znalazły się pod Inowrocławiem i znacząco wpłynęły na rezultat walk w Inowrocławiu.
Zróbmy w tym miejscu pauzę dotyczącą operacji zbrojnej i skoncentrujmy się na postaci porucznika Pawła Cymsa. Tak o nim mówi wnuk. Rafał Cyms.
Na początku, jak ja byłem takim młodszym człowiekiem, to tych zainteresowań nie było. Wiadomo, historia w szkole przebiegała zupełnie inaczej. Wiele faktów, ważnych faktów z historii polskich było pomijanych oczywiście, albo przedstawiane zupełnie inaczej, jak w rzeczywistości były. Te zainteresowania to się pojawiły dopiero później, bo gdy tak człowiek dojrzał, gdy wiele rzeczy poznał, jak rzeczywiście było, przeczytał, no wtedy te zainteresowania się pojawiły. No i tu oczywiście pojawia się postać mojego dziadka, kapitana Pawła Cymsa. Zresztą w rodzinie jego to było trzech powstańców, bo oprócz dziadka również w powstaniu uczestniczył jego młodszy brat, który zresztą zginął w powstaniu wielkopolskim. Był w randze kaprala z kolei, walczył pod Rynarzewem, no i w sumie on zginął w ostatnich dniach powstania. Również uczestniczył w powstaniu ksiądz, starszy ich brat, był kapelanem, już nie pamiętam, której kompanii grodziskiej w Wielkopolsce. Dziadek w młodości nie wiązał swojego życia z wojskiem, w ogóle z walką narodowo-wyzwoleńczą, bo wzorem starszego brata poszedł również do seminarium duchownego w Poznaniu i tam, gdy już rok się kształcił w tym seminarium, władze pruskie go powołały do wojska, no bo trwała pierwsza wojna światowa. No i on tym sposobem ubiera mundur, trafia do wojska, trafia na front zachodni w czasie pierwszej wojny światowej, jest uczestnikiem bitwy pod Verdun, jest uczestnikiem bitwy pod Somą, później zostaje przerzucony na front wschodni, tam zostaje ranny. No i ostatnie dni tej wojny przebywa w szpitalu. Również w czasie tej wojny on trafia do szkoły oficerskiej i on pierwszą wojnę światową kończy w stopniu lejtnanta, czyli porucznika armii pruskiej. Ma też krzyż żelazny. Podobnie jak jego młodszy brat, który zginął, jak już wspominałem. No cóż, wojna się kończy, on wraca do rodzinnego Gniezna. Zresztą on urodził się pod Gnieznem, to jest miejscowość Pawłowo. To była rodzina nauczycielska, skromna bardzo rodzina, wielodzietna, no bo ich tam było sześcioro, nawet siódme dziecko umarło, patriotyczna zresztą. Różne losy tą rodzinę spotykały, bo oni też zostali przez władze pruskie przesiedlani bardzo często, z jednego miejsca w drugie, aż w końcu trafili tam pod Gniezno do Pawłowa, gdzie tam mój dziadek się urodził. Ale cóż, jak już wspomniałem, kończy się wojna i wraca do Gniezna i tu go zostaje powstanie wielkopolskie. Uczestniczy w bitwie takiej przełomowej, można powiedzieć, niektórzy to nazywają potyczką, ale no na szczęście nie było tam dużo ofiar w czasie tej potyczki, bitwy, zależy jak to nazywać, pod Zdziechową. To była taka przełomowa bitwa, bo wówczas tam wyznaczone zostały fronty, jeden północny, drugi front tutaj w stronę Kujaw właśnie, gdzie powierzono jemu właśnie dowództwo. No na sam początek to był skromny oddział, około 100-osobowy, łączący kompanię witkowską, kompanię wrzesińską, gnieźnieńską. Oczywiście te oddziały w miarę posuwania się na wschód, czyli w kierunku Inowrocławia, zostały powiększane o większą ilość powstańców i chętnych do walki o wolność Polski.
Paweł Cyms był też członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego, a wcześniej jako uczeń tajnej organizacji Towarzystwa Tomasza Zana. Organizacje samokształceniowe, niepodległościowe odgrywały w czasach zaborów ogromną rolę. O Towarzystwie Gimnastycznym Sokół mowa była już w poprzedniej audycji. A inne?
W zaborze pruskim
profesor Przemysław Olstowski.
Z biegiem wieku XIX zakres swobód, możliwości obywatelskiego działania był coraz większy. To wynikało w znacznym stopniu w odróżnieniu znowuż od obu pozostałych zaborów, rosyjskiego i austriackiego, z tego, iż państwo pruskie po wojnach napoleońskich, z których wyciągnęło wnioski, bo poniosło klęski militarne spektakularne, wnioski w odniesieniu do organizacji swojej państwowości, sił zbrojnych. I zaczęło się dosyć intensywnie z biegiem pierwszej połowy i z kolei drugiej XIX wieku modernizować. To było bardzo ciekawe zjawisko, bo wyszło od uwłaszczenia chłopów i to bardzo mądrego uwłaszczenia. Była to reforma uwłaszczeniowa, która dawała możliwość nabycia stosunkowo sporej liczbie zamożnych włościan, niemieckich, ale i polskich, sporych nadziałów ziemi bądź do kupienia jeszcze, także to chłopstwo, które tworzyło się tak przez ten wiek XIX, okrzepło jako gospodarze, z czasem jako obywatele, stało się podstawą do nowoczesnego społeczeństwa. To się przeniosło też na mniejsze i większe ośrodki miejskie, bo ta ludność po części migrowała do miast, miała z tym miastem rozmaite związki. Obywatele, którzy stali się właścicielami, mają po pewnym czasie oczywistą skłonność do zrzeszania się. Poza tym temu wszystkiemu towarzyszył proces scholaryzacji. Także gdy przyszła Polska niepodległa, to analfabetów w zaborze pruskim było kilka procent, zarówno w poznańskim, jak i na Pomorzu. Nie chcę mówić o wskaźnikach procentowych, które dotyczyły województw centralnych, południowych, a zwłaszcza wschodnich. To jednak był wciąż jeszcze inny świat. Procesy powstawania życia społecznego, stowarzyszeń społecznych polskich przebiegały we wszystkich zaborach, ale w wysoce różnym stopniu. To znaczy, jeżeli weźmiemy pod uwagę udział chłopów, to on był znacząco wyższy w zaborze pruskim. Chłop posiadający ziemię, świadomy swojej własności, wiary, zwłaszcza w okresie Kulturkampfu, nacisku na kościół katolicki, na wiarę, na język, miał oczywistą tendencję do tego, żeby rozumieć, czym jest potrzeba zrzeszania się, dania z siebie czegoś więcej niż tylko chodzenie wokół własnego gospodarstwa. Dlaczego to jest też takie istotne? Bo większa ilość uświadomionych społecznie obywateli to większe, w razie czego, szeregi związków z różnych względów tajnych, takich, które stawiają sobie cele idące o wiele dalej niż tylko bieżąca działalność narodowa, które wybiegały myślą dalej, to znaczy w kierunku odzyskania, odbudowania kiedyś Polski.
Powstanie Wielkopolskie przede wszystkim też cierpiało na brak kadry dowódczej.
Rafał Cyms, wnuk porucznika Pawła Cymsa.
Bo w armii pruskiej z kolei obowiązywała taka zasada, taki przepis, że Polak nie mógł awansować wyżej jak do stopnia porucznika, no ewentualnie kapitana. Mieliśmy jeszcze tutaj pierwszego dowódcę powstania, generała Taczaka, który w momencie powstania był w stopniu kapitana, czyli to było praktycznie maksimum, gdzie Polak mógł awansować w armii pruskiej. Także tych dowódców w sumie brakowało i to brakowało wyższego szczebla, a wiele w czasie takiej walki decyduje o dobrym dowodzeniu, prawda? No bo to nie sposób rzucać się na przeciwnika, nie mając przemyślanej koncepcji i strategii w ogóle. Także oni po prostu byli cennymi powstańcami, można powiedzieć, których brakowało w momencie powstania. Gdy dowodzenie przejmuje nad powstaniem w połowie stycznia generał Dowbor-Muśnicki, on z sobą tą wyższą kadrę oficerską sprowadza. I to są właśnie Polacy, którzy służyli w czasie wojny w armii rosyjskiej. Z kolei zaborca rosyjski nie miał tych obostrzeń, że Polak może tam tylko, załóżmy, awansować do stopnia porucznika czy kapitana, bo byli wyższym stopniem. Przykładem jest tego właśnie generał Dowbor-Muśnicki. No i kadra tych pułkowników, których tam z sobą zabrał do Poznania, którzy po prostu wówczas tworzyli to dowództwo główne w czasie powstania. No i wówczas to już był początek tworzenia Armii Wielkopolskiej, bo jak wiemy, gdy powstanie się kończyło, koniec tak roku 1919, gdy już było zakończone powstanie, Armia Wielkopolska się dalej rozwijała i ona w momencie, gdy szła na wojnę polsko-bolszewicką, liczyła już ponad 120 tysięcy żołnierzy, także to była pokaźna siła, która dużą rolę odegrała w wojnie bolszewickiej.
Jak do pana dotarła ta opowieść o tych trzech braciach, którzy poszli do powstania? To żyło w rodzinie, ten przekaz?
Tak, ten przekaz cały czas żył w rodzinie. Były fotografie, były takie opowieści. Ja mówię, że ja jeszcze byłem młody, żeby to wszystko tak dokładnie spamiętać. Też można powiedzieć, że ubolewam, że człowiek nie sobie notował wówczas. No obecnie to można takie rzeczy nagrywać. To jest może apel do młodszego pokolenia, gdy słyszą opowieści swoich dziadków, no ale to już z późniejszych okresów, ale też ważnych w historii Polski, żeby to po prostu utrwalać jakoś, nie? Bo pamięć ludzka jest ulotna i wiele rzeczy, które się opowiada w gronie rodzinnym, w gronie rodzinnych spotkań, zaciera się, człowiek zapomina niestety.
A jakieś materiały po dziadku, listy, dokumenty pozostały?
Też muszę z przykrością stwierdzić, dokumentów jest niewiele. Pamiątek jest naprawdę niewiele, oprócz, mówię, niektórych zdjęć. Została legitymacja na przykład Krzyża Virtuti Militari, który otrzymał w czasie wojny polsko-polskiej. To zostało. Natomiast cóż, w rodzinie też panował taki strach, bo to była II wojna światowa. To babcia mi zresztą opowiadała, masę dokumentów, listów i tak dalej, to zostało niszczone, żeby to nie dostało się w ręce niemieckie. No oni niestety byli, powstańcy wielkopolscy, bardzo napiętnowani w czasie II wojny światowej. Wielu ich zginęło po prostu bez tam skrupułów. Niemcy likwidowali. Byli na listach proskrypcyjnych. Niemcy się okrutnie rozprawiali z nimi.
Kiedy w 1992 roku profesor Jerzy Szewc wydał kapitalną w skali takich stowarzyszeń w odniesieniu do całego obszaru dawnej Rzeczypospolitej pracę Filomaci Pomorscy Tajne Związki Młodzieży Polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach, uwaga, 1830 po rok 1920, czyli powrót Pomorza do Polski.
Profesor Przemysław Olstowski.
Tutaj w zaborze pruskim te organizacje, które istniały z różnymi przerwami w większości gimnazjów, w których była młodzież polska, choćby w stosunkowo niewielkiej liczbie, zasadzała się na tradycji organizacji filomatów i filaretów wileńskich, to przeszczepione na teren Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Prus Królewskich. Te organizacje działały przerwami, były w okresie Wiosny Ludów aktywne, później w okresie Powstania Styczniowego to działały, to wygasały. Przy czym pamiętajmy, że wtedy to jest teren gimnazjalny mieszany narodowościowo. Niewiele było gimnazjów z przewagą młodzieży polskiej w zaborze pruskim w Poznańskie. Przeważała jednak młodzież niemiecka. W Prusach Zachodnich młodzież polska siłą faktu była w mniejszości, chociaż tradycje filomackie z gimnazjum w Toruniu, Chełmnie, w Kolegium Marianum w Pelplinie są bardzo ciekawe. Absolwenci tego ruchu filomackiego byli czynni do końca zaboru pruskiego i w II Rzeczypospolitej. I wśród nauczycielstwa, wśród wolnych zawodów, a szczególnie w stanie duchownym. Bo takie były drogi rozwoju kariery inteligencji polskiej w Prusach Zachodnich. Trochę inaczej niż w Poznańskim, gdzie ta inteligencja polska miała i była i liczniejsza, i miała o wiele lepsze możliwości jednak rozwoju. Nacisk pruski, pilnowanie pewnych rzeczy nie było jednak tak ostre jak na Pomorzu. Przykład to rok 1901, kiedy odbył się proces filomatów pomorskich. Organizacji, która nosiła niewinną nazwę Biała Róża, nie była jakąś bojową wielką organizacją konspiracyjną, była konspiracyjnymi kółkami samokształcowymi młodzieży polskiej, w których czytano Mickiewicza, Słowackiego, poetów polskich, doby romantyzmu i pozytywizmu, twórców wielkiej literatury polskiej. Robiono to, czego nie było w szkole pruskiej. Organizacje Młodzieży Polskiej, kierowane przez Trójzaborowy Związek Młodzieży Polskiej Z, szczególnie w zaborze pruskim pokazywały to, czym ten Z i jego formy gimnazjalne w postaci PET-u były. Były tajną polską szkołą pod zaborami. To było zjawiskiem niesamowitym. O czym i w zaborze pruskim, o czym Jerzy Szewc pisze bardzo ciekawie, bo zbierał jeszcze relacje w latach 60. i 70. żyjących absolwentów tych gimnazjów, członków kół filomackich. Otóż w Prusach Zachodnich nacisk władz pruskich, tropiących te polskie stowarzyszenia gimnazjalne, o których władze pruskie szkolne i policyjne wiedziały, że są, w Prusach Zachodnich był szczególny. Pilnowano tego o wiele bardziej, stąd wykryto te organizacje w gimnazjach pomorskich. W 1901 roku był proces kilkudziesięciu gimnazjalistów. To nie były wielkie kary, roku, trochę więcej, czasem w zawieszeniu, ale był. I te organizacje filomackie na pewien czas przestały funkcjonować. Odrodziły się w okresie poprzedzającym I wojnę światową i później w trakcie jej trwania, przyjmując nazwę z czasem, która od końca wieku XIX zaczęła obowiązywać w Poznańskim, Towarzystwo Tomasza Zana. Czyli mamy tutaj oczywiste nawiązanie do filaretów i filomatów wileńskich i okresu Adama Mickiewicza i jego kolegów, przyjaciół. On zdążył się istotnie trójzaborowo rozrosnąć, stąd były represje w 1895 w zaborze austriackim, a rok wcześniej w 1894 w stulecie powstania kościuszkowskiego manifestacje ku czci Jana Kilińskiego w Warszawie i wtedy nastąpiły aresztowania, które kierownictwo tej organizacji rozbiły. Na parę lat ten Z przestał działać, aż w 1898 został odbudowany już przez Ligę Narodową. Z myślą o tym, żeby stał się takim stowarzyszeniem tajnym akademickim, kształcącym kadry działaczy narodowych, politycznych, oświatowych, gospodarczych. Zostało to hasło samowychowania narodowego. Przez samowychowanie do niepodległości odsunięto jednak to hasło walki czynnej i obrony czynnej.
I tu przywołana musi zostać postać Romana Dmowskiego. Już w wolnej Polsce po 1918 roku tak pisał w Polityce Polskiej.
Powstania nasze były zbrojnymi protestami przeciw uciskowi, nie zaś walką o odbudowanie państwa polskiego. Żadne z nich nie miało planu tego państwa, kierownicy ich nie zastanawiali się nawet poważnie nad tym, co by zrobili w razie powodzenia. Wyrobiły nam one wreszcie w świecie reputację narodu, dla którego nic zrobić nie można, bo on sam dla siebie nic zrobić nie umie. Ta reputacja narodu nieumiejącego rozumnie bronić swojej sprawy, prowadzić swoich interesów, narodu potrzebującego obcej kurateli była jedną z największych przeszkód teraz, w ostatniej dobie, kiedyśmy już szli naprawdę do odbudowania Polski. I dziś jeszcze, odświeżana ze złą wolą przez naszych wrogów, wiele nam ona szkodzi.
A jaki wpływ te tajne, jawne organizacje samokształceniowe miały na przygotowywanie gruntu pod wybuch pod nazwą Powstanie Wielkopolskie?
TNZ w latach 1907-9 odłącza się od Ligi Narodowej ze względu na przyjętą przez Dmowskiego i kierownictwo Ligi Narodowej koncepcję, jak oni mówili, rozumnej ugody z Rosją.
Profesor Przemysław Olstowski.
Czyli budowania orientacji dla jednych prorosyjskiej, dla innych antyniemieckiej. Z staje się takim autonomicznym bytem, aż w czasie I wojny światowej wchodzi do obozu Irredenty Niepodległościowej, uosabianej przez osobę Józefa Piłsudskiego. Jak to wyglądało w zaborze pruskim? Bo ten PET oczywiście i Z tamtejszy miał kontakty z organizacją w Królestwie Polskim i w Galicji. Funkcjonował osobno. Tutaj polski ruch narodowy, mimo rozmaitych różnic, które były w jego obrębie, ze względu na sytuację, w jakiej funkcjonował, przewagę żywiołu niemieckiego, nacisk pruskiej administracji, musiał przynajmniej zewnętrznie zachować jedność. Nie inaczej było w przypadku Organizacji Młodzieży Polskiej, czyli Towarzystwa Tomasza Zana i tajnej organizacji, która w odróżnieniu od Galicji i Królestwa nie nazywała się skrótowo PET-em, tylko Przyszłością, Związkiem Przyszłość. A więc funkcjonowali szczególnie w Poznańskiem, trochę na Śląsku oraz w gimnazjach Prus Królewskich. Ta organizacja poznańska była bardzo prężna, kierowana przez akademików studiujących najczęściej na uniwersytetach niemieckich, tworzących tam organizację młodzieży polskiej, najczęściej też będące pod wpływami Z-u. To była młodzież narodowa na swój sposób, bo patriotyczna. W jakiejś mierze pewnie z endecją związana często rodzinnie. W małych miasteczkach, szczególnie czy większych w Wielkopolski, takie kwestie rodzinne były nieuniknione w ruchu narodowym, w sprawach, w towarzystwach gospodarczych, nie wiem, gimnastycznych, w Sokole, w instytucjach oświatowych byli zaangażowani rodzice, a synowie czy córki w gimnazjum zaangażowani byli i były w organizację młodzieży szkolnej, więc te kontakty jakoś i wpływ rodziców pewnie był nieunikniony, ale ta młodzież narodowa w Poznańskiem była dosyć prężna i politycznie coraz bardziej samodzielna. To było dosyć ciekawe. Ich absolwenci oczywiście wchodzili w szeregi tak zwanego starszego społeczeństwa, zasilali polskie organizacje polityczne, gospodarcze. Organizacja istniała nadal i ona odegrała bardzo istotną rolę, jeżeli chodzi o genezę Powstania Wielkopolskiego. Dlaczego? To znaczy, nie ulega kwestii, że kierownictwo ruchu polskiego w Poznańskiem, jeszcze bardziej na Pomorzu, mówiąc oględnie, do powstania nie parło. Było zorientowane na Entente, na Komitet Narodowy Polski, który funkcjonował od 1915 roku w Paryżu, z Romanem Dmowskim na czele i wspierającym go bardzo Ignacym Paderewskim. Tak bardzo, iż bez tego wsparcia możliwości Dmowskiego niemałe nie byłyby aż tak duże. Rola Paderewskiego tu była ogromna, więc te polskie elity kierownicze w Poznaniu, a Poznań był centrum dla środowisk polskich w Rzeszy w ogóle, dla ziem zaboru pruskiego, dla Górnego Śląska. Wiedzieli w 18 roku, że prawdopodobnie Niemcy tę wojnę przegrają. Cóż, pozostaje czekać na rozstrzygnięcia Kongresu Pokojowego, na działalność delegacji polskiej, polskiego przedstawicielstwa w Paryżu, na to, iż werdykt państw Antanty, ich pomoc, zapewni Polakom połączenie się z pozostałymi ziemiami polskimi, powrót do macierzy. Z kolei młodzież zorganizowana w organizacjach podległych Zetowi, byli akademicy i konspiracja gimnazjalna. Oni z kolei w 18 roku utworzyli ciekawą organizację, Związek Młodej Polski. Miała bardzo czynny udział w powołaniu Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego. Ona nie była przesadnie liczna, ale była sprawna. Mieli udział już przed I wojną światową w funkcjonowaniu tutaj szkół wojskowych, tajnego skautingu, sekcjach wojskowych przy towarzystwie Tomasza Zana. Problem był w tym, że znaczną część tych chłopaków wzięto do wojska. Ale oni w 18 roku powoli zaczęli wracać. I mieli, poza wyszkoleniem typowo wojskowym w armii niemieckiej, mieli jeszcze frontowe wykształcenie, wielu stopnie podoficerskie, zdarzali się pewnie i oficerowie. To było dosyć ciekawe towarzystwo wojskowe, karne, dobrze zorganizowane, prące o ile możliwości do walki. I ci zetowcy mieli bardzo istotną rolę w organizowaniu polskich struktur paramilitarnych, Straży Bezpieczeństwa, Straży Ludowych, które zapewniały ochronę polskim wiecom. Tak jak tym w Poznaniu w grudniu 18 roku, kiedy przybył Ignacy Paderewski, którego wjazd do Poznania Niemcy chcieli wstrzymać, co strasznie podniosło temperaturę nastrojów, plus czynne działania zbrojne ze strony Niemców doprowadziły do wybuchu i istniejące już organizacja wojskowa miała bardzo istotne znaczenie dla sprawnego pokierowania walką, zajęcia Poznania, a także przeniesienie powstania na prowincję. To zostało trochę przehamowane przez kierownictwo Polskiego Ruchu Narodowego, które utworzyło Komisariat Naczelny Rady Ludowej, a jeszcze przed powstaniem doprowadziło, to było ważne, do zebrania się Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, bardzo licznego, który miał wybrać Naczelną Radę Ludową jako przedstawicielstwo Polaków w Rzeszy, a przede wszystkim w zaborze pruskim. Wracając zaś do zetowców, oni odegrali istotną rolę w Powstaniu Wielkopolskim w rozmaitych dowództwach wojskowych. Mieczysław Paluch, chociażby dr Antoni Wierzejewski, który stworzył powstańczą służbę zdrowia. Później w II Rzeczypospolitej stanowili środowisko takiej patriotycznej lewicy w Poznańskiem. Mieli bardzo istotny udział w Narodowej Partii Robotniczej, później w secesji w postaci NPR Lewicy, po zamachu majowym i stworzeniu tutaj dosyć silnych struktur Związku Naprawy Rzeczypospolitej. Takiej ogólnopolskiej organizacji byłych uczestników ruchu zetowego. Zupełnie inaczej wyglądało to na Pomorzu, gdzie ten ruch filomacki nie czuł sympatii do Piłsudczyków i obozu piłsudczykowskiego, poza jednostkami, natomiast był raczej zorientowany na stronnictwa centrum i prawicy oraz na silną więź z Kościołem katolickim, także personalną poprzez znaczną liczbę duchownych. Po prostu drogi rozwoju inteligencji polskiej w Prusach Zachodnich były jednak z różnych przyczyn, najczęściej obiektywnych, znacząco jednak inne. Tej inteligencji było tutaj mniej. Chociaż wykonywała bardzo istotną, piękną pracę, a w 1939 roku sporo tych ludzi zginęło zamordowanych przez Niemców. I w Barbarce, pod Toruniem, i w Forcie VII, i w Piaśnicy, i w Bydgoszczy. Podobnie zresztą, choć już w mniejszej skali, w Poznańskiem. Tutaj jeszcze jedna rzecz, bo ta praca wśród niższych warstw społecznych, prace oświatowe, to jest coś, na co się może nie zwraca uwagi, bo gdy się myśli o obozie Irredenty Niepodległościowej, to się myśli o czynie zbrojnym, o szkoleniu wojskowym. Natomiast cały obóz niepodległościowy Irredenty, więc obok organizacji młodzieży narodowej, zetowej, także organizacje młodzieży postępowej, niepodległościowej, obok drużyn strzeleckich, także związki strzeleckie miały spory udział w pracy, którą bym nazwał obywatelską. To znaczy obok młodzieży gimnazjalnej, do tych organizacji paramilitarnych w Galicji czy w Królestwie, lgnęła też młodzież rzemieślnicza, po części chłopska. To było tyle, robotnicza. To było o tyle ważne, że w ten sposób budowano u tych ludzi elementarną więź z polskością, która nie zasadzała się jedynie na tym, że mówili po polsku, bo tak mówili ich rodzice, bo w takim domu wyszli, ale zaczęli rozumieć, że polskość to jest coś konkretnego. To, że na razie tego nie ma, bo jest Austria, Prusy i Rosja, to nic, że to jest coś, co kiedyś będzie. To jest coś bardzo konkretnego, co wykracza poza język i religię. Poza tym udział w polskim ruchu wolnościowym dawał tym ludziom, którzy często wywodzili się ze środowisk społecznie, powiedzmy, niżej uposażonych, bądź czasem zwyczajnie z nizin społecznych, poczucie pewnej elementarnej obywatelskiej wartości, że oni dla tej przyszłej Polski coś robią, więc przez to przecież są coś warci, zasługują na to, żeby być obywatelami. To w zaborze pruskim było szczególnie istotne. Ten ruch polski coraz bardziej zaczął się demokratyzować u progu Polski niepodległej. To było bardzo ciekawe zjawisko. O wiele bardziej siłą faktów poznańskim niż na Pomorzu. Ogromna ilość ludzi w ten ruch polski zaangażowany. To był procent, który często był w takiej formie na wsi, w małych miasteczkach, niebywały w innych zaborach, które się chwalą powstaniami i słusznie ruchem wojskowym, dużą ilością ochotników do legionów, ale w stosunku do całego społeczeństwa wcale nie taką dużą. Tutaj ten udział w polskim ruchu, oczywiście nie na co dzień, ale im do tej Polski było bliżej, był coraz wyższy, większy. I ci ludzie mieli słuszną dumę i poczucie uczestnictwa własnego w tym ruchu polskim. Że coś dla tej Polski zrobili, że coś jako obywatele znaczą. A zatem też mieli wobec tej Polski dosyć spore oczekiwania, których ona z różnych względów nie do końca mogła spełnić. Zwłaszcza na niwie gospodarczej, ale to jest temat na zupełnie inną opowieść.
Ostatecznie ci powstańcy wkraczają od południa do Montew.
Profesor Tomasz Łaszkiewicz.
To jest dzielnica Inowrocławia, która nie jest specjalnie chroniona. I tam w nocy 4 stycznia odbywa się narada. Co robić? Atakować Inowrocław czy nie? Sygnały ze strony tych negocjatorów, którzy byli w Inowrocławiu, są jednoznaczne. Miasto jest nie do zdobycia. Tu jest silna jednostka wojskowa, a dowódca jest uparty. Będzie tkwił na tym stanowisku, no do utraty życia. Tam podczas tych negocjacji jeszcze taki ciekawy epizod. Otóż major Grolman chciał nawet sobie zakładników zostawić i tą elitę polskiego społeczeństwa, księdza Antoniego Laubica, doktora Krzymińskiego i Wachowiaka chciał zostawić w koszarach, jako no, pewną taką gwarancję, tak, że nic w mieście się nie będzie działo niebezpiecznego. No i dopiero na osobiste gwarancje przewodniczącego Rady Miejskiej Leopolda Lewiego wypuszczono tych polskich działaczy. No nie zostali zakładnikami. W każdym razie noc jest bardzo gorąca. Nocą zapada decyzja o tym, że trzeba będzie Inowrocław zdobywać.
Dochodzi do walk w Inowrocławiu. Najcięższe toczą się o dworzec.
Tak, idą dwie kolumny wojskowe. Jedna pod dowództwem kapitana Zabdyra, druga pod dowództwem porucznika Cymsa. Zabdyr wziął tak zwaną grupę wschodnią i od południa podąża przez centrum miasta, no i jeszcze takie małe okrążenie od wschodu. On ma za zadanie przejść przez rynek miasta, przez główne gmachy użyteczności publicznej, zajmując je, usuwając tamtych Niemców i podchodząc od południa pod koszary. Natomiast drugie uderzenie od wsi Rąbinek idzie wzdłuż parku uzdrowiskowego, właśnie na dworzec kolejowy i od północy ma wziąć w kleszcze koszary niemieckie. Do tego jeszcze jest świeżo sformułowany niewielki oddział kawaleryjski, szwadron nadgoplański, którego dowództwo zostaje powierzone Janowi Głowackiemu i on otrzymuje za zadanie odciąć linię kolejową do Bydgoszczy. Udaje się kilkanaście kilometrów na północ, przerywa tory i zabezpiecza ten odcinek, żeby ewentualne wsparcie z Bydgoszczy do Inowrocławia nie nadeszło. Kapitan Zabdyr planowo zajmuje wszystkie gmachy użyteczności publicznej, prowadzi ciężkie walki o pocztę, o komendę uzupełnień, dalej o budynek magistratu, czyli władz miejskich, jest ostrzeliwany z różnych punktów. To są normalne walki uliczne, które trwają kilka godzin. Walki rozpoczynają się o godzinach rannych, o godzinie 7. Jest ostrzeliwany m.in. z budynku szkoły Jerzego, także z synagogi. No, podchodzi ostatecznie pod koszary od strony rynku i także zajmuje pozycję na cmentarzu ewangelickim i żydowskim. To są też obszary, które graniczą z jednostką wojskową. Natomiast drugie uderzenie rusza od północy. I tutaj mamy to przede wszystkim te kompanie, które przybyły ochotnicze z Gniezna, potem z Trzemeszna, no i były formowane również powstańcy, którzy przybyli z takiej niewielkiej wsi Młyny, dowodzone przez Józefa Owczarskiego. I tutaj rzeczywiście mamy bardzo ciężkie boje o dworzec kolejowy, on jest bardzo dobrze obsadzony i rzeczywiście powstańcy wykazują się niezwykłą brawurą, graniczącą no, z gigantycznym ryzykiem. Właśnie Józef Owczarski to jest ciekawa postać. To jest uczestnik I wojny światowej, który w czasie tej wojny stracił rękę w ataku na pozycje rosyjskie. Doświadczony bardzo żołnierz, który oczywiście wrócił do domu, a w grudniu na wieść o powstaniu ruszył do powstania z dwoma braćmi. Będąc inwalidą, bez ręki, w trójkę z dwoma młodszymi braćmi ruszył do powstania. W czasie tego ataku w sposób no, brawurowy atakuje most, wiadukt nad przydworcu i następnie sam dworzec kolejowy. To właśnie jemu, jego natarciu zawdzięczają powstańcy zdobycie tego dworca. Niestety w ataku na dworzec Owczarski traci dwóch młodszych braci, którzy właściwie znajdowali się przecież pod jego opieką. I radość ze zdobycia dworca jest ogromna, ale właśnie ta brawura no niestety sąsiadowała troszeczkę ze złym przygotowaniem. Nikt nie zabezpieczył tego dworca, a Niemcy, widząc, że ta ważny węzeł kolejowy jest utracony, podjęli za chwilę kontrofensywę i to skuteczną kontrofensywę. W walkach o dworzec zginęło najwięcej powstańców. Dworzec został przez Niemców odbity. Sam Owczarski został aresztowany i bardzo szybko trafił na dziedziniec koszarowy pod sąd polowy. Natychmiast został wydany wyrok śmierci i Józef Owczarski znalazł się przed plutonem egzekucyjnym. Żołnierze niemieccy, kiedy mieli wykonać wyrok, odmówili podniesienia karabinów. Zobaczyli inwalidę wojennego. To był przecież przed chwilą ich kolega z armii. Rękę stracił przecież za cesarza, za Rzeszę Niemiecką. Odmówili wykonania tego wyroku. Owczarski trafił do piwnicy. Został odbity. Nocą z 5 na 6 stycznia został odbity przez Polaków i uniknął niechybnej śmierci, bo w końcu zostałby sformułowany drugi pluton, który z pewnością by ten wyrok wykonał. To postać niezwykła, bohaterska, heroiczna, a jednocześnie tragiczna. Ta śmierć rodzeństwa no, była niesamowitym dramatem, a on mimo tego walczył. Zresztą po zdobyciu Inowrocławia, tutaj uprzećmy trochę fakty, po zdobyciu Inowrocławia on zaraz zaciągnął się do wojska, służył dalej w wojskach powstańczych, a później, kiedy już powstanie się skończyło, służył nadal w Wojsku Polskim, przygotowując młodych żołnierzy, młodych kadetów. I człowiek ten zresztą życie swoje zakończył bardzo tragicznie, bo w 1939 roku znalazł się na ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej i tam został aresztowany przez Sowietów, trafił do jednego z obozów i podzielił los rozstrzelanych w Katyniu. To losy właściwie niezwykłe i dość typowe dla tej młodzieży polskiej, która walczyła w I wojnie światowej, walczyła w powstaniu wielkopolskim, później wojnie polsko-bolszewickiej, a później część z nich niestety, no właśnie, taki los musiała podzielić z innymi kolegami, znajdując kres swego życia w dole, daleko, daleko na wschodzie, na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej.
Również Paweł Cyms po powstaniu wielkopolskim nie zrezygnował z walki. Wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Oto fragmenty opisu czynów porucznika, wówczas już kapitana Cymsa, za które otrzymał virtuti militari.
Kapitan Cyms, dowódca drugiego baonu, przyprowadzając do porządku cofającą się szóstą kompanię i sam stając na czele, poprowadził ją do ataku. Atak był przeprowadzony z taką brawurą, że nieprzyjaciel, cofając się w popłochu, pozostawił w naszym ręku dwa ciężkie karabiny maszynowe i 200 jeńców. Podczas forsowania rzeki Szczary za Baranowiczami kapitan Cyms pierwszy rzucił się do rzeki, pociągając za sobą baon, rezultatem czego bolszewicy zostali otoczeni i wraz z trzema karabinami maszynowymi wzięci do niewoli. Podczas ataku bolszewickiego pod Stankowcem kapitan Cyms własnym męstwem i odwagą powstrzymał atak bolszewicki i zmusił nieprzyjaciela do odwrotu, biorąc około 150 jeńców i 4 karabiny maszynowe.
Rozpoczyna się trzecie powstanie śląskie, największe.
Rafał Cyms, wnuk porucznika Pawła Cymsa.
No i tam jako ochotnik przystępuje do tego trzeciego powstania śląskiego, chociaż jest w strukturach Wojska Polskiego, ale było przyzwolenie wówczas, że można było jako ochotnicy, bo formalnie Wojsko Polskie tam nie mogło uczestniczyć w tym powstaniu, więc zgłasza się jako ochotnik i się przyłącza do trzeciego powstania śląskiego. I tam walczy pod Kędzierzynem, tam dowodzi nawet bardzo dużym oddziałem, 1600-osobowym powstańców. Tam odnoszą sukcesy z tym oddziałem, także tak to wygląda.
A rok 39?
Dziadek służy do roku 1935 w Wojsku Polskim. Tak wspomnę jeszcze, że on cały czas służył w 57. Pułku Piechoty w Poznaniu, który stacjonował w Biedrusku. Też ma pewien okres wystąpienia z wojska, czyli po prostu nie służy w wojsku, ale to jest krótki okres. I w 28. roku wraca do tego wojska. Tu służy w Inowrocławiu w 59. Pułku. Później na rok przed przejściem w stan spoczynku, zresztą on nie planował tego stanu spoczynku, bo wymusiła to w pewien sposób choroba, zostaje przeniesiony do Warszawy, do sztabu generalnego do drugiego oddziału. Drugi oddział to zajmował się kontrwywiadem, czyli on pracuje w kontrwywiadzie, w sztabie generalnym. No i wówczas niestety ta choroba występuje, gdzie uniemożliwia mu kontynuowanie służby wojskowej i przychodzi wówczas stan spoczynku. To jest to koniec roku 35, można powiedzieć 36 rok. Wiadomo, za 3 lata wybucha II wojna światowa i on zgłasza się do służby i zostaje powołany do 179 pułku piechoty. I no wiadomo, jak kampania wrześniowa przebiegała. Wiadomo, że to nie był tylko atak niemiecki, bo również sowiecki, że Polska była osamotniona i tak dalej. No to są zupełnie inne sprawy, ale ten jego pułk w wyniku działań wojennych zostaje rozbity. On trafia do samodzielnej grupy operacyjnej generała Kleberga. Jak wiadomo, generał Kleberg te wszystkich niedobitków z tych wszystkich pułków zbierał i te ostatnie walki toczył. I jest też uczestnikiem ostatniej bitwy pod Kockiem. To jest na początku października, toczą ostatnią bitwę. Zresztą bitwa pod Kockiem jest bitwą zwycięską, tylko że generał Kleberg no, poddaje swoje wojsko z uwagi na brak wsparcia, bo strategicznie można powiedzieć, że była to wspaniale rozegrana bitwa i też oni no, nie tylko ją toczyli z Niemcami, ale również z Sowietami, no bo tam blisko już był ten sowiecki front. Można powiedzieć, że do ostatnich dni tej wojny obronnej bierze udział.
Dzisiaj to wszystko. W audycji wypowiadali się profesor Tomasz Łaszkiewicz oraz profesor Przemysław Olstowski z Polskiej Akademii Nauk i wnuk kapitana Pawła Cymsa, Rafał Cyms. Wykorzystano też fragment książki Romana Admowskiego Polityka Polska i odbudowanie państwa. Wydanie Instytutu Wydawniczego PAX z 1989 roku. Za pomoc dziękuję Marcinowi Kupczykowi i Marcinowi Frydrychowi, a Państwu za wspólnie spędzony czas. Kolejna audycja za tydzień. Kłania się Robert Erdman.